Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Jarosław Kaczyński wejdzie dzisiaj ponownie w skład Rady Ministrów i zostanie wicepremierem?
Wiele osób, także wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości zawsze mówiło, że Jarosław Kaczyński dobrze byłoby, gdyby był w rządzie. Jeżeli do rządu wejdzie, to na pewno będziemy się cieszyli.
Ale już był w rządzie i wyszedł z rządu.
I to były bardzo dobre czasy. Później miał inne zadania, jak sam premier powiedział. Natomiast poczekajmy, zobaczymy dzisiaj, czy ten scenariusz, o którym wiele osób mówi, się spełni. Gdyby tak było, ja jestem przekonany, że to byłaby bardzo dobra decyzja.
To zobaczymy, co przyniesie dzisiaj dzień. A jakie nowe propozycje programowe przedstawi Prawo i Sprawiedliwość w Bogatyni? Bo mamy i być może premiera, nowego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Mamy nowego szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachima Brudzińskiego. To może i coś nowego będzie na tej konwencji.
Panie redaktorze, na pewno będą nowe rzeczy, ale nie trzeba byłoby robić konwencji w Bogatyni, zapraszać tam gości, gdybyśmy dzisiaj mieli na antenie Radia Gdańsk przedstawiać ten program, który będzie, więc musimy tutaj chwilę poczekać i możemy spokojnie te propozycje skomentować w przyszłym tygodniu.
Zawsze będziemy pytać w Radiu Gdańsk i dlatego pytam pana posła, co w programie może się znaleźć, co w tych propozycjach może się znaleźć, które zostaną przedstawione. No zresztą zobaczymy, czy zostaną przedstawione i jakie. Teraz chciałbym zacytować pewien dwa zdania i prosić o pana ocenę. Jeśli chcemy, a przecież wierzący chcą tego, żeby kondycja chrześcijaństwa była jak najlepsza, to trzeba jak najszybciej PiS odsunąć od władzy. PiS równa się Kościół, Kościół równa się PiS. Dla mnie mój Kościół nie ma nic wspólnego z PiSem i w ogóle nie powinien mieć nic wspólnego z władzą. Takie wypowiedzi prezentuje Donald Tusk na spotkaniach z swoimi potencjalnymi wyborcami. Pan może rozszyfrować, o co chodzi Donaldowi Tuskowi?
Donald Tusk należy do grupy osób, którzy chcą przejąć władzę za wszelką cenę. I kwestia wartości, kwestia pewnych aksjomatów, którymi powinniśmy kierować się w życiu, jest dla niego elementem tylko i wyłącznie wyborczym. Jeżeli widzisz, że w pewnym momencie należy się przypochlebić albo pokazać się jako osoba wierząca, czy wręcz gorliwy katolik, to potrafi w czasie kampanii wyborczej chodzić na różnego rodzaju uroczystości religijne, samemu realizować różnego rodzaju posługi religijne, ale kiedy widzi, że mu się to nie opłaca, to wprost przeciwnie, należy do tych osób, które bardzo mocno nie tylko krytykują Kościół i każda krytyka, zwłaszcza krytyka, która jest uzasadniona, powinna mieć miejsce, ale potrafi wręcz zaprzeczać prawom boskim, stawiać się jako ten, który decyduje o ludzkich sumieniach. Przypomnijmy, że Kościół jednoznacznie mówi, co powinno być w sprawie ochrony życia, a Donald Tusk stawia się ponad Kościołem i nie tylko, że mówi, że ma być inaczej, ale wręcz mówi, że to on będzie decydował o tym, kto będzie na listach poselskich z Platformy Obywatelskiej wśród koalicjantów. Jeżeli ktoś będzie miał inne zdanie w tych tematach teologicznych niż on, w tych tematach, które nie są dla nikogo obowiązujące, jeżeli katolikiem czy chrześcijaninem nie jest, ale nie można mówić o tym, że my będziemy decydowali za kogoś w sumieniu i go jeszcze za to karać. Więc to jest właśnie ta perfidia działania Donalda Tuska, który niejedną ma twarz, przybiera różnego rodzaju maski, i w zależności od sytuacji tymi maskami próbuje uwieść tych, z którymi rozmawia.
Ale tutaj w tej wypowiedzi jest takie sformułowanie: dla mnie mój kościół, i są takie opinie, że Donald Tusk buduje jakiś swój kościół, swoją sektę, wypowiadając różne słowa, między innymi na temat wiary. Tu można się z tym zgodzić, czy nie?
Panie redaktorze, no to jest dokładnie tak, jak powiedziałem przed chwilą. No jeżeli ktoś zaprzecza podstawowym prawom głoszonym przez dany kościół i mówi, że on od tego momentu będzie decydował o tym, co tym prawem boskim jest, a co tym prawem boskim nie jest, jak w przypadku ochrony życia, to jest to jednoznaczne, że buduje coś swojego albo jest przekonany, że on już to zbudował. Zresztą bardzo często Donald Tusk, kiedy się wypowiada, to wypowiada się jako taki guru w jakiejś sekty, która ma narzucać swoje własne światopoglądy i wszystkich innych, którzy myślą inaczej, to traktuje bardzo mocno z buta. Widzieliśmy to wielokrotnie.
To czy Donald Tusk narzuca swój światopogląd, czy swoją ocenę, mówiąc, że nie będzie zabierał 500+, powtarza w kłodzku znowu: nic co dane nie będzie zabrane. Mówi, że to nie jest z jego strony oferta wyborcza. To są takie słowa, chyba klucze, bowiem elektorat Donalda Tuska nie jest zbyt chętny wypłacaniu 500 czy 800+ z Polakom. Donald Tusk mówi: to nie jest z mojej strony oferta wyborcza, tylko oczywista konstatacja. Można się zgadzać z niektórymi decyzjami, z nimi nie, że za mało dla takiej czy innej grupy, czy wszyscy mają mieć 500 czy 800+, ale jeśli władza już zdecydowała się na taką, a nie inną decyzję, która zmienia życie rodzinne, to nie po to się wygrywa wybory, aby demolować życie zwykłych ludzi. Nie są zastanawiające te słowa dla pana? Bo mówi, że to nie jest z jego strony oferta wyborcza.
Dla mnie nie jest zastanawiające nic, co mówi Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie mówią dokładnie to, co po jakimś czasie zaprzeczają i jeszcze wymawiają, że oni tego nie mówili. Tak jest odnośnie wieku emerytalnego, tak jest odnośnie właśnie 500+, odnośnie różnego rodzaju świadczeń. Przecież możemy cytować polityków Platformy Obywatelskiej z przestrzeni kilku miesięcy i usłyszeć zupełnie sprzeczne wypowiedzi. W zależności od sytuacji, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, Donald Tusk to mówi, jego politycy to mówią, a jak jest potrzeba, żeby to zmienić, to zmieniają. No przecież obniżenie wieku emerytalnego. Dlaczego Donald Tusk sam poszedł na emeryturę z Unii Europejskiej? Dlaczego bierze świadczenia, do których innych wręcz zniechęca? Dlaczego Donald Tusk co chwilę zmienia zdanie? To są pytania do Donalda Tuska, ale jeżeli już byśmy się posłużyli tym, o co wcześniej pan pytał, to jest to właśnie tak, że pewne osoby, które uważają się za kogoś, komu wszystko wolno, nie przejmują się słowami wypowiedzianymi, nie przejmują się tym, co mówili 5 minut temu, miesiąc temu, rok temu. Oni są przekonani, że jego zwolennicy, jego wyznawcy przyjmą natychmiast tą zmianę i będą natychmiast ją nie tylko wcielać w życie, ale twierdzić, że wcześniej nic innego nie było mówione.
Króciutko jeszcze, dlaczego Donald Tusk toleruje mowę nienawiści wobec wyborców, między innymi Prawa i Sprawiedliwości, wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości? Na marszach, które są organizowane, mamy wiele bardzo kontrowersyjnych haseł. 8 gwiazdek ludzie rysują na czołach dzieci.
To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że kiedyś ktoś powinien bardzo mocno ocenić te osoby, które deprawują dzieci, które pozwalają na to, aby te dzieci były epatowane mową nienawiści, aby same w tą mowę nienawiści były zanurzone. I proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk nie tylko nigdy tego nie skrytykował. Bardzo często, kiedy tego typu rzeczy się dzieje, to na jego twarzy widzimy uśmiech. On po prostu wie, że jest pewna grupa ludzi, jest pewna grupa, niestety ja będę tutaj mówił mocnym językiem, zwyrodnialców, którzy nie liczą się z tym, że ich dzieci albo dzieci ich znajomych w tym momencie zanurzają się w czymś bardzo złym, co może skutkować wpływać na ich przyszłe życie i na ich stosunek do ludzi. Oni po prostu wykorzystują to perfidnie, aby stworzyć pewną atmosferę, że tego typu postawy, tego typu język nienawiści dla nich w tym momencie akceptowalny jest powielany przez dużą część społeczeństwa. Oczywiście przez dużą część społeczeństwa, ale pamiętajmy, że kiedy są różnego rodzaju tak zwane niebezpieczne sytuacje, zadymy stadionowe, kiedy widzimy na ulicach zachodnich państw, jak są palone samochody, niszczone wystawy, czego w Polsce nie ma, kiedy jest to robione przez bardzo często nielegalnych imigrantów, którzy te państwa przyjęli, to potem także te osoby, które tych imigrantów przyjęli, którzy niszczą ulice Paryża czy innych miast europejskich, są chwalone wręcz i mówione, że to jest właśnie przykład polegający na tym, że my musimy...
Za chwileczkę o migrantach, panie pośle, ale może nie trzeba używać takiego słowa jak zwyrodnialcy, może to są ofiary i trzeba, nie wiem, żałować takich ludzi i tłumaczyć im, że... Tłumaczyć im, że może myślą źle.
Panie redaktorze, ofiary to są te dzieci, to są rodzice, którzy są poddawani tej propagandzie, natomiast ci, którzy to promują, którzy to wymyślają, którzy przygotowują różnego rodzaju koncepcje, plakaty, pomysły, no to jak ich nazwać? Przecież to są osoby, które deprawują i wiedzą o tym, że będą deprawować właśnie tych najmniejszych.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Referendum w sprawie relokacji migrantów załatwi sprawę raz na zawsze. Obawiamy się, że te próby będą ponawiane. To o próbach jak na razie relokacji migrantów. Tak mówi wicepremier Jacek Sasin. Referendum jest potrzebne?
Ja uważam, że jest potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że w przestrzeni publicznej i także w mediach, które są bardzo popularne, słyszymy wypowiedzi wielu osób, tak zwanych celebrytów, ale także polityków dzisiejszej opozycji, o tym, że Polacy myślą inaczej niż mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Że Polacy chcą, aby emigranci byli w Polsce, że Polacy już się do tego przyzwyczaili. Dzisiaj jeden z poczytniejszych dzienników wręcz laurkę wystawia, jak ci emigranci budują polską gospodarkę. Tylko te wszystkie osoby zapominają o tym, że co innego pracownicy sezonowi, co innego ci, którzy przyjeżdżają na kontrakty, co innego ci, którzy legalnie przekraczają granice, starają się o wizę, starają się o pozwolenie na pracę, a co innego setki tysięcy czy miliony osób, którzy bez żadnej kontroli zostali do Unii Europejskiej wpuszczeni. Mało tego, nawet osoby z tych państw, z których one przyjeżdżały, przestrzegali przed tym, aby na te osoby uważać, bo one stanowią nawet zagrożenie dla tych państw, z których oni wyjechali. Więc mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. I skoro jest dyskusja przez tego typu ludzi cały czas w przestrzeni publicznej, a Unia Europejska, urzędnicy unijni to wykorzystują, to my jako Polacy mamy prawo dać jednoznaczne stanowisko. A jednoznaczne stanowisko to w tym przypadku, przy tak ważnym temacie, to jest stanowisko, które może być wypowiedziane w referendum. I w tym momencie, jeżeli to referendum się odbędzie i Polacy zadecydują...
Jakie pytanie powinno zostać postawione w tym referendum?
W tym referendum powinno być postawione pytanie, czy Polacy godzą się na to, aby na terenie Polski zamieszkały osoby, które nielegalnie, bez żadnych pozwoleń, bez żadnego sprawdzenia odpowiednich służb, wjechały na teren Unii Europejskiej, zaproszone przez bliskich polityków Donaldowi Tuskowi.
Dobrze, to teraz jeszcze zajmiemy się resetem, który trwał w czasach rządu Donalda Tuska i koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mieliśmy za nami drugi odcinek serialu Reset i taka teza, z którą jechał Donald Tusk w 2008 roku do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Celem wizyty w Moskwie w 2008 roku jest zrobienie dobrego politycznego wrażenia właśnie w Moskwie i w Unii Europejskiej z takimi tezami polityk poważny to jedzie na wizytę zagraniczną. I jak pan ocenia ten film i te fakty, które zostały zaprezentowane, czyli między innymi to, że ani Donald Tusk, ani Radosław Sikorski nie informował polskiej opinii publicznej o tym, że padła propozycja najazdu wspólnego z Rosją na Ukrainę ze strony Władimira Putina.
Ja jestem przekonany, że jeszcze wiele różnych informacji będziemy w stanie pozyskać i przedstawić opinii publicznej, dlatego że widzieliśmy bardzo mocno, jak Donald Tusk i Platforma Obywatelska przestraszyła się pomysłowi, aby powstała komisja, która ma zbadać wpływy Rosjan na Polaków, wpływy Rosjan w Polsce, żeby zbadać kto, co i o czym z, nie tylko z Władimirem Putinem, ale z jego wysłannikami rozmawiał. I to są pewne rzeczy, które są skandaliczne, o których opinia publiczna nie wie, o których my jeszcze nie wiemy, natomiast które na pewno są konieczne do ujawnienia, jeżeli chcemy, abyśmy byli bezpieczni przed wszelkiego rodzaju zagrożeniem.
Czy tutaj możemy mówić, bo czas nam ucieka niestety, czy możemy tutaj mówić o głupocie w zachowaniu tych obu polityków, czy tutaj te ich zachowania ocierają się nawet o zdradę stanu, bo takie są już, takie padają słowa, takie padają oceny między innymi polityków i analityków sceny politycznej.
Ktoś, kto pełni tego typu funkcje, jeżeli byłby głupi politycznie, to tych funkcji nie powinien pełnić, a potem powinien zrzec się dalszego funkcjonowania nie tylko w polityce, ale w życiu społecznym. Ja jestem przekonany, że to jest naruszenie polskiej racji stanu, niepoinformowanie opinii publicznej.
Prezydenta Kaczyńskiego również nie poinformowano.
Dlatego powiedziałem odpowiednich władz, tym także prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest złamanie wszystkich formalnych obowiązków, które na tego typu osoby są nałożone i tutaj rzeczywiście odpowiednie organy, w tym Trybunał Stanu, powinny to zbadać.
Będziemy obserwować kolejne wydarzenia związane z resetem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, ale zwróćmy też uwagę na to, że politycy Platformy Obywatelskiej milczą na najważniejsze tematy. Oni czekają na to, co Donald Tusk powie i dopiero wtedy powierają jego słowa. I tutaj apeluję do wszystkich kolegów samorządowców z Pomorza, aby nie bali się mówić prawdy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. I to było ostatnie zdanie pana pełnomocnika Okręgu Gdyńskiego Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Wórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.